Dostojni goście tej naszej dzisiejszej mszy świętej, którą sprawujemy w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Był to swoisty zryw polskiej ludności, która zamieszkiwała prowincję poznańską, a która po 11 listopada 1918 roku znalazła się w granicach Rzeszy. Bezpośrednim takim powodem wybuchu powstania był przyjazd do Poznania Jana Ignacego Paderewskiego. Jechał do Warszawy, ale po drodze zatrzymał się w Poznaniu. Jak podają historycy, tam wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali, czy pojawi się, czy się zatrzyma, czy wysiądzie z pociągu. Ale wszyscy kilka godzin stali na ulicach, czekali i bardzo się ucieszyli, kiedy Paderewski zatrzymał się, wysiadł z pociągu i spotkał się z poznaniakami. Jako przeciwieństwo tego wydarzenia następnego dnia niemieccy żołnierze, którzy stacjonowali w Poznaniu, zaczęli zrywać polskie flagi, flagi koalicyjne i w ten sposób rozpoczęło się powstanie. Trudno dzisiaj ustalić, kto pierwszy wystrzelił, kto tak naprawdę rozpoczął to powstanie. Mamy tylko datę 27 grudnia. Powstańcy w bardzo krótkim czasie opanowali prawie całą prowincję poznańską. Powstanie zakończyło się po niespełna 2 miesiącach, bo 16 lutego 1919 roku podpisano rozejm w Trewirze i w ten sposób niejako rozszerzono warunki rozejmu zapisanego w Campę 11 listopada 1918 roku. Ten rozejm kończył I wojnę światową. I warto dodać, że było to jedno z 4 naszych powstań, które zakończyło się zwycięstwem. Mieliśmy wiele zrywów, ale bardzo niewiele, bo tylko 4, które zakończyły się sukcesem. W ostatnich dniach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie orderem Orła Białego naczelnego dowódcę powstania, generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Warto przy tej okazji wspomnieć tą postać. Postać niezwykła i zapisała się właśnie wielkimi literami w naszej historii i szczególnie w historii Powstania Wielkopolskiego. Warto i na to też zwrócę dzisiaj uwagę, że odznaczał się swoistymi przymiotami żołnierskimi, które każdy żołnierz powinien w sobie kształtować i rozwijać. Józef Dowbor Muśnicki urodził się w 1867 roku. W latach 1917-18 był organizatorem i dowódcą 1. Korpusu Polskiego w Rosji. Po demobilizacji udał się w swoje rodzinne strony i tam właśnie doczekał się odzyskania przez Polskę niepodległości. Przybył jednak do Warszawy 14 listopada 1918 roku. Spotkał się z Józefem Piłsudskim i oddał się pod jego rozkazy. Warto wspomnieć tutaj postać, którą można powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu bardzo szanujemy, doceniamy, kapitana Stanisława Taczaka, późniejszego generała. To on jako pierwszy próbował właśnie organizować, dowodzić powstaniem wielkopolskim. Zdawał sobie jednak sprawę, że zarówno jest niski rangą i też brakuje mu dosyć doświadczenia, więc dlatego też prosił Piłsudskiego, żeby przysłał kogoś, kto będzie zarówno i wyższy rangą, jak też i doświadczeniem, żeby można było zorganizować te wszystkie oddziały powstańcze, żeby można było nimi dobrze zarządzać. Też warto wspomnieć, jak powiedziałem te trzy zdania wcześniej, że no, prowincja poznańska znalazła się w granicach Rzeszy, więc rozejm był podpisany w Kąpełu, więc no, państwo polskie nie mogło oficjalnie wtedy wówczas, mimo że już powstało, nie mogło oficjalnie przystąpić do działań zbrojnych. Nie mogło być taką swoistą stroną. Pomagało, wysyłało broń i wysyłało ludzi, ale nie mogło w sposób taki oficjalny zaangażować się w tą walkę zbrojną. Dlatego też marszałek Piłsudski wysłał właśnie generała Józefa Dowbora-Muśnickiego do Poznania, żeby właśnie pomógł powstańcom. Do stolicy Wielkopolski generał Muśnicki przybył 8 stycznia. Zatrzymał się w hotelu w poznańskim bazarze. Po 2 dniach rozmów, po zapoznaniu się z sytuacją, zawarł z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej pisemne porozumienie o przejęciu dowództwa wojskowego nad oddziałami powstańczymi. Po tych ustaleniach powrócił do Warszawy i zameldował Piłsudskiemu o swoich decyzjach. Przybył ponownie do Poznania 15 stycznia, przejmując oficjalnie w dniu następnym stanowisko głównodowodzącego. Jego zamiarem było sformowanie 50-60 tysięcy w takich granicach armii w oparciu o oddziały, które wówczas walczyły, jak też i o pobór do wojska. Swoistą przeszkodą w tamtych czasach było to, że brakowało szczególnie oficerów wyższych stopni. No, generał bardzo szybko ten problem rozwiązał, bo poawansował różnych zastępców na wyższe stopnie i również najzdolniejszych podoficerów awansował na oficerów po to, żeby można było sprawnie zarządzać pododdziałami powstańczymi. Sprowadził też kilkudziesięciu wyższych oficerów z Warszawy, 181 właśnie z korpusu, w którym wcześniej sam dowodził, 18 z dawnej armii austriackiej i 12 legionistów. Czynił bardzo mocne starania o to, żeby jednak oficerowie pochodzili właśnie z ziem poznańskich. W efekcie jego działań zdecydowana większość kadry oficerskiej stanowili Wielkopolanie i już w sierpniu 1919 roku na 1150 oficerów 939 pochodziło właśnie z ziemi poznańskiej. Efekt jego pracy, organizacji był imponujący. Tak można to z perspektywy naszej dzisiejszej ocenić. W niezwykle krótkim czasie sformował armię wielkopolską. Składała się ona wówczas z 3 dywizji, 3 pułków artylerii, 3 pułków artylerii lekkiej, 2 pułków artylerii ciężkiej, dywizjonu artylerii konnej, formacji lotniczej, 2 batalionów saperów, batalionu łączności, batalionu kolejowego, oddziałów żandarmerii i oddziałów tyłowych, a także doskonale zorganizowanej służby sanitarno-medycznej, w skład której wchodziło 6 szpitali polowych, składnica sanitarna, wytwórnia leków i opatrunków. A zatem na swoim stanowisku generał uzyskał duże uznanie, duże poważanie. Wszyscy widzieli w nim wybitnego dowódcę. Ale tak jak to zwykle bywa, dowódca wybitny, wymagający, nie przez wszystkich jest lubiany i kochany. I nie wszyscy będą oczywiście popierać jego decyzje. Ale to, co powiedziałem na samym wstępie, pragnę krótko go scharakteryzować w sensie przymiotów dowódczych. I to dotyczy nie tylko jego, ale też każdego dowódcy. Czym się powinien dobry dowódca charakteryzować? Takie 3 sprawności bojowe powinien mieć: męstwo, posłuszeństwo i sprawność decyzji. męstwo, posłuszeństwo i sprawność decyzji. Oraz w swoim ubyciu powinien charakteryzować się prawością. Dzisiaj to się nazywa w wojsku kodeks honorowy. Kiedyś mówiło się o prawości żołnierskiej. Co to znaczy, że ktoś jest mężny? No, przede wszystkim musi w sobie rozwijać swój stan fizyczny, żeby potem w czasie boju osiągnąć odpowiednie wyniki. No, w wojsku jest takim obowiązkiem do tej pory jeszcze zdawać raz do roku egzamin z WF-u, więc to się nie zmieniło. Trzeba mieć sprawność, żeby niestety być na polu mężnym, żeby całą niejednokrotnie swoją moc i fizyczną, i duchową rzucić na szale walki, nie bacząc nieraz na niebezpieczeństwo. Warto w ten sposób powiedzieć, że człowiek mężny, mężny żołnierz, to jest taki, który właśnie na pierwszym miejscu stawia poświęcenie siebie dla oddziału i dla ojczyzny. Męstwo to nie to samo, co odwaga. Co to znaczy, że ktoś jest mężny? Oczywiście człowiek mężny dokonuje czynów odważnych, czyli naraża się na niebezpieczeństwo, ale czyni to w sposób rozumny. W sposób rozumny. Ten czyn, żeby był czynem mężnym, musi być czynem dobrym. Musi być czynem dobrym i musi być połączony z niebezpieczeństwem. Złodziej też jest odważny, jak kradnie, ale to nie jest dobry czyn. Jego czyn nie zasługuje na męstwo i na uznanie. A zatem warto o tym pamiętać. Człowiek mężny to ten, który jest odważny, rozumny, działa w sposób dobry i naraża siebie na niebezpieczeństwo. Co to znaczy, że człowiek jest posłuszny? W wojsku jest to bardzo jasno określone. Wiadomo, kto jest dowódcą i kto wydaje rozkazy. I tu nie ma żadnej wątpliwości i żadnego dyskutowania. I nie ma pytania się, czy dowódca wydał dobry, czy zły rozkaz. Rozkaz wydany przez właściwego dowódcę musi być wykonany. I o tym warto pamiętać. Nie sposób wyobrazić sobie działania w wojsku bez jednego rozkazu, bez jednego dowódcy. I o to chodziło między innymi generałowi Muśnickiemu, żeby właśnie w sposób taki sprawny, jednoznaczny rozkazy były wykonywane, żeby wypływały od jednego dowódcy. Nawet jeżeli ktoś się z nim nie zgadzał, jeżeli nawet nieraz ktoś krytykował jego decyzję, rozkaz wykonywany jest właśnie ze względu na posłuszeństwo, bo to jest nasz dowódca i my wykonujemy jego polecenia i decyzje. Żołnierz w wojsku musi działać w sposób sprawny, a zatem przybywa generał Muśnicki do Poznania, musi ocenić sytuację, musi zobaczyć, jakie są zasoby ludzkie, sprzętowe. Przecież nie było jednolitej armii. Były różne oddziały ochotników, którzy w różnych organizacjach, nieraz paramilitarnych, przygotowywali się wcześniej. Owszem, tak, przygotowywali się do zrywu narodowego, ale nie było jakiejś jednolitej organizacji, jednolitego umundurowania. Patrzę na naszego Sokoła tutaj. I dlatego tak trochę podkreślam, że i było różne umundurowanie, różne uzbrojenie, a czasem brakowało tego. A trzeba zatem w sposób sprawny to wszystko zorganizować. To się generałowi Muśnickiemu udało w ciągu kilku miesięcy. I to, co trzeba jeszcze powiedzieć, że w wojsku ważna jest prawość. A zatem określony sposób życia, postępowania i działania. Z czego wynika prawość? Z miłości do ojczyzny. Dla niej chce się poświęcić. Dobro ojczyzny jest dla mnie ważniejsze od mojego osobistego dobra. Prawość będzie wszędzie tam, gdzie będziemy uczestniczyli w czymś dobrym. I warto też pamiętać, że niejednokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli dylemat, czym się zająć. Prawość pomaga nam rozsądzić, co to może oznaczać na polu walki. Kolega został ranny, ale idzie na tarcie. I ta nasza walka, nasze natarcie jest ważniejsze od tego rannego kolegi. Prawość będzie polegała na tym, że nawet nieraz dla sprawy ojczyzny trzeba będzie zostawić rannego kolegę. Już 3 maja 1919 roku generał przeżył swój wielki dzień, bowiem wtedy właśnie na lotnisku Ławica odbyła się uroczysta parada jednolicie umundurowanych, doskonale wyszkolonych i uzbrojonych oddziałów Armii Wielkopolskiej. I to, co powiedziałem, prawy żołnierz, bo to było jego ostatnie wystąpienie właśnie w charakterze dowódcy Armii Wielkopolskiej. Przekazał armię do sił narodowych polskich. Całkowicie podporządkował się tej decyzji jako prawy żołnierz. Mógł powiedzieć, że to jest moja armia, ja ją stworzyłem. Ja ją utworzyłem, ja ją zorganizowałem. I mógłbym z nią jeszcze wiele osiągnąć, bo miał osobiste plany. A mimo to właśnie dobro ojczyzny jest dla niego najważniejsze. Doskonale sobie też zdawał sprawę, że mimo tego, że udało się zorganizować tak dobrą, wyszkoloną, umundurowaną armię w tak krótkim czasie, to jednak wiedział, że przewaga Niemców jest większa. I jeżeli, mówi, dojdzie do kolejnej konfrontacji, to ta walka może okazać się przegrana. Dlatego wtedy właśnie zaangażowali się dyplomaci i właśnie dzięki porozumieniom doszło do najpierw rozejmu, a potem do ugody. Zgodnie z tymi wówczas ustaleniami i decyzjami Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu dekretem z 15 sierpnia 1919 roku podporządkowała formacje wielkopolskie Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego, przekazując pod koniec roku 1600 oficerów i 92 tysiące podoficerów i strzelców. To była piąta część naszej armii wówczas. I ważne jest też, co się później stało, że rozpoczęto przejmowanie ziem Wielkopolski, ziem Pomorza. Do Bydgoszczy generał Dowbor Muśnicki przybył kiedy? 20 stycznia 1920 roku. Kochani moi, mamy tutaj w Bydgoszczy takie wyjątkowe miejsce. Pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego. Za chwilę, kiedy skończymy tą naszą Eucharystię, przejdziemy uroczyście w to miejsce, bo chcemy z honorami pamiętać o tych, którzy w czasie powstania wielkopolskiego, zarówno ci wielcy znani, jak i też i ci nieznani, tworzyli naszą historię i sprawili, że właśnie między innymi te ziemie wielkopolskie, Bydgoszcz, powróciła do macierzy. Uczcimy w ten sposób naszych znanych i nieznanych bohaterów. Amen.